Chwała Panu Bogu. W dzisiejszy wieczór chciałbym dzielić się z Wami Bożym Słowem w takiej formie wykładu tematycznego, biblijnego. Myślę, że ten temat, który dzisiaj będę chciał poruszyć w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i na podstawie Bożego Słowa, jest tematem dotyczącym nas wszystkich, którzy jesteśmy na tej ziemi, dopóki będziemy na tej ziemi. I ważne jest to, abyśmy również byli świadomi tego, co nas spotyka, co będziemy przeżywać w naszym życiu i również jakieśmy powinni zajmować stanowisko względem tej sytuacji, o której będę mówił. A no, jakoby tak zatytułować ten temat, żeby był bardziej zrozumiały, to chciałbym go zatytułować Dwa fronty walki. Dwa fronty walki. I pierwsze miejsce Pisma Świętego jako takie wyjściowe, które chciałbym przeczytać, bardzo znane miejsce z listu apostoła Pawła do Efezjan, z rozdziału 6. I tutaj może przeczytam tylko trzy wiersze od 10 do 12. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. No to tutaj apostoł święty Paweł pisał ten list, tą naukę przekazywał, jakoby takie ostrzeżenie dla ludzi wierzących w Efezie. I tutaj, gdybyśmy tak przeszli tylko z wianką do pierwszego rozdziału, to apostoł Paweł, kiedy rozpoczynał ten list, to wiemy, że się zwrócił do nich, że Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Zwróćcie uwagę, to byli ludzie odkupieni, uświęceni krwią Jezusa Chrystusa, byli własnością Bożą. I do tych ludzi apostoł święty Paweł podawał taką naukę, która była im potrzebna. Pomimo, że byli zbawieni, odkupieni, pojednani, to jednak mówił im o walce. Mówił o boju. Ale kiedy my czytamy Słowo Boże szerzej, to my zauważamy o jakoby dwóch frontach walki. Front walki dla ludzi zbawionych i front walki po prostu, kiedy człowiek jeszcze nie dostąpił zbawienia. I tutaj wynikłoby takie pytanie. Pytanie, kiedy rozpoczyna się u człowieka walka? Oczywiście tutaj ja nie będę mówił o takiej walce, gdzie ludzie walczą ze sobą. Może jakieś siły polityczne, czy jakieś tam w zakresie biznesu, czy ludzie skłóceni ze sobą walczą, czy biją się, czy walczą na słowa. Nie, nie o tym będę mówił. Ale właśnie chcę mówić o walce duchowej, o walce, która ona się dokonuje między człowiekiem a czymś przeciwnym. Kiedy człowiek żyje bez Bożego prawa, kiedy człowiek żyje bez Boga, kiedy człowiek jest, że tak można by powiedzieć, nienawróconą osobą, to nie zauważamy, żeby tam była ta walka duchowa. Dlaczego? Gdybyśmy przeszli do drugiego rozdziału tego samego listu, to jest listu do Efezjan, to apostoł święty Paweł tam przypomina tym ludziom wierzącym taki czas i ich stan przed nawróceniem. Zanim oni uwierzyli. I powiada do nich, tak w drugim rozdziale z pierwszego wiersza, że i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. ulegając. To znaczy nie było walki. Tak jak, można by powiedzieć, systemy upodobania, pożądliwości. Tak człowiek się kierował swoimi zmysłami i za tym szedł. Nie sprzeciwiał się, nie rozsądzał się, czy to jest dobre, czy niedobre. To, co pasowało, to, co było przyjemne dla ciała, to, co akurat było korzystne, co oferował świat, czy okoliczności życia, czy ludzie, czy podobało się własnemu ciału, no tak wszystko się brało po kolei. Szło się już, nie zwracając uwagi później na tego konsekwencje. I w takich przypadkach nie było mowy o walce. Ja się nie zastanawiam, czy to jest źle, czy dobrze, czy jest grzech, czy nie grzech, czy to jest zgodne z wolą Bożą, czy też nie jest zgodne z wolą Bożą. No, inaczej można by powiedzieć, płynięcie z prądem. Płynięcie z prądem. Ale od pewnego momentu rozpoczyna się walka. Od kiedy? I tutaj pierwsza walka i pierwszy front walki, który się rozpoczyna, o którym chciałbym powiedzieć, to jest walka, która jest wewnątrz w człowieku, się rozpoczyna. Wewnątrz. We wewnętrznym człowieku. Kiedy ta walka się rozpoczyna? Znowu ponawiam pytanie. Kiedy do człowieka dochodzi wieść Ewangelii i zbawienia? Kiedy jego sumienie zostaje poruszone, kiedy w jego świadomości już jest to, co jest zgodne z wolą Bożą i niezgodne z wolą Bożą. To, co jest czyste i nieczyste, co jest grzechem i co nie jest grzechem. Człowiek ma świadomość. Człowiek obdarzony jest rozumem. I nareszcie dochodzi do niego ta informacja, ta wieść. Słuchaj, to jest źle. To jest grzech. Tego nie należy. Z powodu tego, to nie tylko, że człowiek dopuszcza, czy powoduje wiele komplikacji w swoim życiu, ale co gorsze, gromadzi sobie gniew na dzień sądu, jak jest napisane. Tym samym też jakoby staje po stronie przeciwników Bożej. I teraz człowiek się zastanawia. Z natury sumienie, które Bóg człowiekowi dał, ja kiedyś mówiłem też, kto pamięta, taką usługę na temat sumienia. Sumienie zaczyna człowiekowi mówić. Nie należy. Na skutek świadomości, na skutek dotarcia tego już różnicy między złym i dobrym. I co zrobić? Na pewno wielu z was przypomina sobie taki moment w swoim życiu, że właśnie kiedy dowiadywali się, zaczynali czytać Biblię, czy ktoś powiedział, zwrócił uwagę, pouczył, o, to jest źle, coś jest nie tak. Zaczyna się w środku walka. Pewien człowiek raz powiedział tak, że dopóki nie czytał Biblii, dopóki się nie dowiedział o tych wszystkich sprawach, to miał spokój. Dopiero jak zaczął czytać Biblię, zaczął zajmować jakieś stanowisko, chciał zająć stanowisko, wtedy zaczyna się walka. I mówi tak, no, stało mi się gorzej, jak było. Ale żeby było lepiej, to musi być najpierw gorzej. Przypominacie sobie na pewno historię Starego Testamentu, kiedy Mojżesz przyszedł do Egiptu właśnie od Jetra, swojego teścia. Bóg go tam posłał w celu wyprowadzenia narodu izraelskiego z Egiptu. No i kiedy tam się upominał u Faraona, żeby wypuścił naród izraelski, to w pierwszej kolejności dla narodu izraelskiego stało się gorzej. Tam nałożył większe restrykcje i pracę, i warunki. Dużo się pogorszyły, tak że ci się aż buntowali, mieli pretensje do Mojżesza, że teraz mają gorzej, jak mieli przedtem. Ale potrzebny był taki okres. Potrzebny był. I tutaj chciałbym przeczytać takie miejsce Pisma Świętego, które mówi o takim stanie przejściowym na płaszczyźnie duchowej u człowieka. Jeszcze raz powtarzam dla dobrego zrozumienia, że Słowo Boże mówi o tym, kiedy człowiek się dowiaduje jakoby podejmuje decyzję, chce podjąć decyzję, zrobić jakieś kroki ku przemianie swojego życia. A takie coś no, musi nastąpić u każdego człowieka, jeżeli chce, aby właśnie dojść do społeczności z Bogiem, aby być ożywionym. Dopóki był umarły, nie reagował. Ulegał wszystkiemu i tak to szło, jak już wspomniałem. 7 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Kiedy my czytamy, to my zauważamy, gdybyśmy tak kolejno brali już od 3 rozdziału i dalej kolejno apostoł święty Paweł w swojej nauce pokazuje taki duchowy proces przemiany u człowieka ze stanu śmierci duchowej i do momentu ożywienia i pojednania z Bogiem, aż człowiek staje się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. To jest potrzebny pewien taki proces, pewna taka przemiana. I tutaj apostoł święty Paweł w tym liście, czy w 7 rozdziale ukazuje po prostu ten stan, który rozpoczął się już i rozpoczęła się walka. Ta wewnętrzna walka. I od 14 wiersza to mówi tak. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie czynię to, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeżeli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem bowiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeżeli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Może dotąd tylko odczytałem i właśnie tu ukazuje właśnie tą wewnętrzną walkę człowieka. Już jest świadomość, człowiek by nie chciał czynić złego, ale grzech mieszkający, ten zakon grzechu, który w człowieku jakoby zniewala, jakoby zachęca, jakoby prowokuje, gdzie człowiek no nie ma jeszcze siły tej się przeciwstawić. I to ten grzech mieszkający w sercu domaga się swoich praw. On tam był do tego czasu i jest. On nie chce opuścić miejsca, on nie chce zrezygnować z tego człowieka. I tu właśnie ciągle powoduje te skłonności do złego, zniewolenie wszelkiego rodzaju grzechami, upodobanie w nieprawości. I to człowieka gnębi. Już obiecuje sobie, no nie, od jutra już nie. Ale co z tego? Przychodzi moment, konfrontacja, człowiek się styka z daną okolicznością czy z danymi ludźmi. Nie ma siły. No, zrobić, nie zrobić. No nie chciałbym zrobić. No i tu walka taka wewnętrzna. Niekiedy może być dłuższa, niekiedy krótsza. I wreszcie człowiek dalej jeszcze ulega. Jeszcze ulega. Dokąd ta walka ona ma być. Jak długo ta walka powinna być? Od czego właśnie uzależnione jest, jak ta walka będzie długo u człowieka wewnętrzna? Czy ona ma być stale? Nie. Absolutnie nie. No, jak wspomniałem poprzednio, ma być taki okres przejściowy, który on się u każdego człowieka, do którego dociera słowo Ewangelii, świadomość między dobrym a złem, no właśnie ono musi przejść. Ale musi dojść do tej walki, a gdzie jest walka, to zawsze tam jest jedna strona pokonana, a druga jest zwycięzcą. I w tym przypadku tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że taki element, który dołącza się do tego, dołącza się jakoby do tej walki, to w pierwszej kolejności nasze ciało. No to ciało nasze. Ono jest takim dopingiem, takim też czynnikiem, że właśnie ono domaga się swego. Skażone ciało, podatne na różnego rodzaju pożądliwości i te złe skłonności. Raz, że jest wewnątrz, to jeszcze towarzyszy nam ciało. Po drugiej stronie już jest budzący się wewnętrzny, duchowy człowiek. Ale jednak jeszcze jest walka. Gdybyśmy przeczytali, no może jeszcze w tym samym liście, gdybyśmy wglądnęli piąty rozdział, przepraszam, chciałem odczytać z listu do Galacjan, piąty rozdział listu apostoła Pawła do Galacjan. Tu znajdziemy takie słowa zapisane, też często odczytywane. I tutaj apostoł Paweł powiada takie słowa, naświetlając nam. I mówi tak, 16-17 wiersz. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Nie? Tu jest walka. I tu już nasze ciało przyzwyczajone do grzechu, do pobłażania sobie, do korzystania z wielu rzeczy, które obciążają duszę człowieka, jak mówi apostoł święty Piotr, gdzie można by jeszcze odczytać z pierwszego listu, a z drugiego rozdziału takie słowa następne. 11 wiersz tutaj powiada także: umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Walczą. Tu jest właśnie walka i pożądliwości ciała, które są grzeszne. One są walką przeciwko duszy, aby zaszkodzić duszy, uśmiercić duszę. Nie dopuścić, aby duch ludzki mógł mieć społeczność z Bogiem. I dlatego też tak bardzo istotne i ważne jest to, że musi być rozstrzygnięcie tej walki. I jeżeli człowiek, do którego doszła wieść Ewangelii, prawdziwie uwierzy, a wiara to jest pewność, weźmie jako stan autentyczny, że jestem zgubiony, obciążony grzechem, że potrzebne mi jest wybawienie, że ja muszę zmienić system mego życia, ja muszę wypowiedzieć wojnę starej naturze, pożądliwością, szatanowi i zdecydowanie opowiedzieć się po stronie Jezusa Chrystusa. Wiara i wyznanie. To nie jest walka na pięści. To jest właśnie podejmowanie decyzji na skutek wiary. I również w tym bierze udział to, co na pewno my dobrze znamy, pokuta człowieka. I ta pokuta człowieka prowadzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa do stoczenia zwycięskiej walki. Bez walki się nie obejdzie. I tutaj musi nastąpić to, o czym mówi apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian. I może tak przeczytam tu kilka wierszy, żeby tak było szerzej zrozumiane, od 3 wiersza, 6 rozdział. I apostoł święty Paweł do tych ludzi wierzących mówi: czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeżeli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeżeli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony, Chrystus już nie umiera i śmierć nad Nim nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Odczytałem właśnie ten dłuższy odcinek, dlatego że tu ukazuje ten proces przemiany. I żeby ta walka była zakończona, żeby było zwycięstwo po stronie sprawiedliwości i z korzyścią dla naszego duchowego człowieka, to musi dojść do tej zwycięskiej walki, że ta stara natura, ten grzech w naszym ciele, grzech w naszej duchu i duszy musi być umartwiony. Musimy, jak apostoł Paweł powiedział, ten stary człowiek musi być ukrzyżowany. Musi być rozstrzygnięta ta walka. A wtedy budzi się do nowego życia. Jak Chrystus został zmartwychwskrzeszony, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. I co wtedy następuje? Pokój. I jak tutaj powiada, że już nadal grzech nie będzie panował w nas. On nie będzie panował, został pokonany. Następuje pokój. I już wtedy my decydujemy wewnętrznie, któryśmy odnieśli zwycięstwo, my decydujemy jako zwycięzcy przez Jezusa Chrystusa, decydujemy, na co my użyjemy nasze zdolności, na co zużyjemy nasze pieniążki, na co pozwolimy naszemu ciału, jakie upodobania, jakie pragnienia, będąc właśnie pod wpływem już nowego życia, odrodzonego życia, gdzie już wewnątrz nie ma walki i jak mówi apostoł Paweł w innym miejscu, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale to powiedział takie słowa, które chciałbym jeszcze zacytować. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Chciałbym się tu momencik zatrzymać. Przyjmujemy, że po tej walce zwycięskiej, wewnątrz jest pokój. Jest pokój. Jest radość. Przed modlitwą brat Paweł wspomniał, że powinniśmy służyć Panu z radością. Nie ma walki. Jesteśmy przekonani, miłujemy Boga. Jesteśmy o tym przekonani o tej słuszności wyboru. Teraz wiemy, że należymy do Pana. Cieszymy się z tego powodu. Wewnątrz, w duchu naszym, we wewnętrznym człowieku. Ale czy to znaczy, że już jest walka zakończona? Nie. Nie. Zakończona jest walka wewnątrz. Natomiast będzie nadal walka, ten front z zewnątrz. I dlatego powiedziałem na początku, że chciałem zatytułować dwa fronty walki. Pierwszy front powinien być przejściowy, który powinien zakończyć się. I jest gwarancja w Piśmie Świętym, że dla każdego wierzącego człowieka, prawdziwie pokutującego, podejmującego decyzję, oddający się zdecydowanie w ręce Pana i pod kierownictwem Pana, ma pewne zwycięstwo w Chrystusie. Ale walka z zewnątrz, ona nadal będzie. Wewnątrz rozpoczyna się Królestwo Boże. Pokój. Wypełnia je Pan. Duch Święty, który jest bardzo istotny i ważny do prowadzenia dalszej walki. Aby ona była zwycięską. Druga walka, jak wspomniałem o tym właśnie, że ona jest z zewnątrz. To znaczy, jesteśmy nadal ludźmi. I mamy nasze ciało. Mamy nasze ciało. I tutaj chciałbym powiedzieć, że to ciało nasze niedoskonałe, a jednak zawsze podatne i skłonne do rzeczy cielesnych i do tych może spraw, które kiedyś nam towarzyszyły. I to wszystko, że ciągle domaga się swego, jak odczytywałem, że ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I to będzie, bracia i siostry. I czasami spotykałem się, kiedy rozmawiałem z ludźmi wierzącymi, mieli taki problem. Nie rozumieli pewnej sprawy. To ja, jako człowiek wierzący, mówią, na nowo narodzony, ochrzczony Duchem Świętym, powinien mieć pokój. Nie powinno już nic, że tak powiem, nakabywać mnie, naciskać jakieś może myśli, jakieś tendencje, jakieś coś. Już powinien być spokój. No nie. Nie. Ponieważ żyją na tej ziemi. Apostoł Święty Paweł powiedział do ludzi świętych w Efezie, że będą toczyć walkę właśnie z tymi zwierzchnościami, z przeciwnościami, duchami tego świata. I z tą różnicą jeszcze raz powiadam, że to nie jest wewnątrz, ale przychodzi w różnej formie, w różnych okolicznościach z zewnątrz na człowieka. Człowiek to będzie przeżywał. Przeżywał to sam Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. Przeżywali mężowie Boży i przeżywał będzie Kościół do końca. I tutaj chciałbym w tej chwili jeszcze krótko powiedzieć na temat toczenia tej walki właśnie z zewnątrz. Musimy być świadomi. Jeszcze raz mówię, dopóki będziemy żyć, czy to młodzi, czy w średnim wieku, czy ludzie w podeszłym wieku, ta walka będzie. Mogą być inne okoliczności, ale jest zawsze jeden cel, dla którego przychodzą te ataki. Żeby szatan stara się o to, żeby zawojować i owładnąć i wziąć pod swoje panowanie ludzkiego ducha. Żeby powrócić i wnieść do wnętrza swoje królestwo. Ale naszym obowiązkiem w pełni świadomości powinno być to, że musimy by przeciwstawić się mu mocni, będąc w wierze. I tutaj chciałbym odczytać takie słowa, które mówił apostoł święty Piotr. Wrócimy do listu apostoła Piotra, do pierwszego listu, 5 rozdział, 8-9 wiersz. Tu powiada tak, że bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych na świecie. Zwróćcie uwagę, mówiąc o walce i o przeciwstawieniu się, mówi również o cierpieniu, że to nie będzie przyjemne, że jednak ta walka będzie, dlatego że szatan nie rezygnuje. I tutaj, jak powiedziałem, że towarzyszyć to będzie i towarzyszy wszystkim naśladowcom Jezusa Chrystusa, dopóki będą na tej ziemi. Ataki, one będą ze strony szatana. Pod względem myśli, nasyłania różnych okoliczności pokuszeń i również ataki mogą być ze strony ludzi, którzy, czy to z powodu naszej postawy i wyznawania Pana Jezusa Chrystusa będą się nam przeciwstawiać, czy będą nam utrudniać, czy prześladować, czy też będą przychodzić w bardzo niekiedy miły sposób, aby nas skusić czy spowodować do utożsamienia się z nimi, z tym starym, nieczystym, diabelskim systemem. Różny sposób to może być. Może też być ta walka ze strony systemów, jakie panują. I my musimy być na to przygotowani, że możemy być w każdej chwili albo zaatakowani, albo spotkamy sidła na drodze naszego życia, albo też będziemy przez różne okoliczności prowokowani do tego, aby coś wziąć z tego towaru złego. No, zawsze propozycja ze strony złego nie bywa taka, że to niby będzie korzystne. Będzie korzystne. I wiecie, bardziej bezpiecznie dla człowieka wierzącego w takiej walce to jest, jeżeli przychodzi atak w prześladowaniu, w pokrzywdzeniu nas, czy też nawet i odebraniu życia, niż jeżeli przychodzi ta walka w postaci takiego pokuszenia, oferowania, przedstawienia czegoś takiego korzystnego, przyjemnego i dobrego, a w środku jest ukryte właśnie żądło grzechu. Zło, ta trucizna. I dlatego tutaj Słowo Boże nam tak wiele, wiele mówi, zachęca do trzeźwości. I dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy podporządkowywali się pod kierownictwo Ducha Świętego, który w nas mieszka. Ponieważ ten Duch Święty, on będzie nas ostrzegał, wskazywał, będzie powodował w nas pewien czasami nawet jakoby niepokój, kiedy z czymś się spotkamy, a nie umiemy od razu rozróżnić. Będziemy mieli ten impuls, czy inaczej wewnętrzny sygnał, coś jest nie tak. Ponieważ my wiemy, że w wielu przypadkach diabeł to w takim ukryciu, tak pięknym upakowaniu będzie podsuwał dla nas swoje propozycje. I my musimy przeciwstawić się mu, jeżeli by można i wybranych. A jak można wybranych? Kiedy nie będą czujni, kiedy nie będą otwartymi na to wewnętrzne kierownictwo Ducha Świętego. Ja tak chciałbym tu podkreślić to, że zasadniczym i podstawowym celem tego, że Bóg posłał Ducha Świętego dla ludzi wierzących, to jest to właśnie, aby On nam dopomagał w tej walce, w codziennej, w indywidualnym naszym życiu, gdziekolwiek jesteśmy. Tam właśnie jest nam potrzebne to światło, to kierownictwo, ten głos Ducha Świętego. Oczywiście potrzebne nam jest Słowo Boże, które powinno obficie mieszkać w nas. Czy przypominacie sobie, apostoł Paweł tam mówi, że weźcie ten miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Poprzez to Słowo Boże w tej walce my możemy się przeciwstawić, że tak jest napisane. A wiecie, jak szatan podchodzi? Wiecie, bo czytacie Biblię. A tylko mogę przypomnieć, jak ten diabeł tak podeszedł ładnie do tej pierwszej niewiasty, kobiety w sadzie Eden. To mówi, to prawda, że tak Bóg powiedział? Prawda to? Nieprawda. Nie, dobrze wie Bóg. Dobrze wie Bóg właśnie, że jak zjecie to, to będziecie jak bogowie. W jaki chytry sposób zarzucił kłamstwo Bogu, ale nic nie powiedział. Nic nie powiedział dla tej żony Adama, że jeżeli zjecie, to śmiercią umrzecie. Jakie będą tego konsekwencje? Szatan dobrze wiedział, ale tego nie powiedział. Na tym polega jego taktyka do dzisiaj. I dlatego tak istotne i ważne jest to, że te ataki będziemy mieć w różny sposób. I my musimy być trzeźwi. Trzeźwy człowiek to jest taki, że ma zmysł orientacji. Wie, gdzie się znajduje. Zauważa, patrzy, jak każdy kierowca to wie, prawda, że no musi dzisiaj na drodze taki ruch, tyle niebezpieczeństwa, i się poruszał, musi patrzeć i tu lusterko z przodu, tu lusterko i musi patrzeć, jak się poruszać, żeby nie spowodować kolizji jakiejś, czy nie doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia. I tutaj chciałbym podkreślić, że ten oręż, którym my mamy walczyć na tym froncie z zewnątrz, to nie jest walka po prostu cielesna, ale duchowa. To jest walka duchowa. I to apostoł Paweł powiedział takie słowa, może zacytuję z drugiego listu do Koryntian, z 10 rozdziału. To takie znane słowa, często czytane z tego miejsca. I tu apostoł Paweł powiada w ten sposób, że bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nas, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko Bogu, poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zwróćcie uwagę. Musimy czuwać nie tylko nad tym, że jakiś tam inny człowiek przyjdzie, czy przyjdzie taka sytuacja, czy inna okoliczność, ale nawet te myśli, które niekiedy szatan chce rzucić do naszego serca. A wiecie, jak to nieraz myśl wpadnie do człowieka i człowiek nie wie, co z nią zrobić. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, że zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Te nasze myśli, które dają przychodzić, musimy kontrolować. I oczywiście musimy być uzbrojeni w tą zbroję Bożą, o której apostoł święty Paweł mówi w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, tam dalsze wersety. Ja nie będę już odczytywał, aby nie przedłużać. Ale chciałbym tutaj może przejść jeszcze do takiego zastanowienia, abyśmy się zastanowili, co decyduje o zwycięskiej walce. Bo jeżeli jest walka, to albo będzie przegrana, albo będzie zwycięska. I wiecie, to może być tak. W każdy dzień możemy wielokroć zwyciężać, czy wielokroć być zwyciężonym. Może być tak, że po części będziemy zwycięzcami, a po części pokonanymi w jakimś tam zakresach. A kiedyś w rezultacie dojdzie do tego, że okaże się, a to wszystko się składa każdy dzień na to, czy w rezultacie będę zwycięzcą, czy zwyciężonym. I tutaj tak bardzo ważne jest, jakie elementy, jakie czynniki potrzebne są każdemu z nas, abyśmy mogli prowadzić tą walkę w zwycięstwie. Pierwsze to jest nasza wiara. To jest nasza wiara. I apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście powiedział takie słowa, zacytuję je, 5 rozdział pierwszego listu, 4 wiersz mówi, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Można by tu mówić dużo na ten temat, ale powiem krótko. Bracia i siostry, jeżeli w nas jest prawdziwa wiara w to, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, że On jest Synem Bożym i dokonał tego wiecznego odkupienia i że On widzi nas, że On jest najwyższym kapłanem, to ta wiara nie dopuści do tego w nas, abyśmy sobie zlekceważyli tę ofiarę, abyśmy zlekceważyli Boże Słowo, abyśmy zlekceważyli to dzieło, które Bóg dokonał dla nas, powołanie święte. Nie, to nas będzie utrzymywać w bojaźni Bożej, abyśmy nie utracili tego. Będziemy poważnie traktować sprawy zbawienia i naszej społeczności z Bogiem, jak i również będziemy poważnie traktować niebezpieczeństwo czyhające ze strony szatana, które i wyłącznie wymierzane jest w tym celu, aby nas pozbawić tego. Drugi taki element, to jest bardzo istotne, aby w nas mieszkał Jezus Chrystus. 4 rozdział tego samego listu i 4 wiersz, apostoł Jan mówi, wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest w świecie. Chwała Bogu. Większy jest ten, który jest w nas. I jeżeli Jezus Chrystus ma miejsce w nas, a o tym jest wiele napisane, że On chce być w nas, ale to my decydujemy o tym, czy Jezus Chrystus będzie mieszkał w nas, czy nie. Bo Jezus Chrystus chce i rozpoczął to dzieło. I myślę, że wielu na tym miejscu doznało tego, kiedy przyszedł taki moment, że Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach naszych. Mało, jak powiada w innym miejscu Pan Jezus, do Niego przyjdziemy z Ojcem i u Niego zamieszkamy. I ważne jest to, żeby to nie było w niedzielę od 10 do 12, czy od 18 do 20, czy we wtorek, ale Chrystus chce mieszkać w nas na stałe. I właśnie wtedy, kiedy w nas Chrystus mieszka, wiecie, to diabeł też wie, z kim ma do czynienia. My wtedy mamy siłę do przeciwstawienia się, jak tutaj mówi, wy zwyciężyliście ich. Dlaczego? Dlatego, że ten, który jest z nas, większy jest od tego, który jest na świecie. Chrystus zwyciężył szatana. Jeżeli on jest w nas, my przy pomocy Jezusa Chrystusa będziemy mogli się temu przeciwstawić. Następny element, o którym już częściowo wspomniałem, co jest czynnikiem ważnym do prowadzenia zwycięskiego życia, to jest i drugi rozdział tego samego listu. I tutaj znajdujemy takie słowa zapisane w 14 wierszu. Napisałem wam, dzieci, gdy znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdy znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcu, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Słowo Boże. Jeżeli my to mamy w sercu, jak powiedziałem poprzednio, poważnie traktujemy mężczyzna i kobieta, starszy i młodszy, ktokolwiek jest, poważnie traktujemy, a Biblia, ona mówi i do mężczyzn, i do kobiet. Mówi do matek i do ojców. Mówi do córek i do synów. Mówi do dziadziusiów i do babci. Jak powinni żyć, jakie powinni zajmować stanowisko w domu, w rodzinie, w świecie, w kościele. Jeżeli ktoś się temu przeciwstawia, się nie podporządkowywuje, bo uważa, że tak będzie lepiej, czy że Słowo Boże nie ma racji, to czy wtedy mieszka w nim Słowo Boże? On wie o Słowie Bożym, wie, co mówi Biblia, ale nie czyni tak. A kiedy mieszka to Boże Słowo, to ono jest Słowem żywym, przenikającym i dopomagającym do tego, aby właśnie, jak tutaj napisane, że zwyciężamy złego, przeciwstawiamy się. Nawet jeżeli podchodzi ze strony ambicjonalnych, jakichś wewnętrznych aspiracji swoich, racji swoich i tak dalej. Nie, podporządkowuje się temu, co jest napisane. Czy ja to rozumiem, czy nie? Czy pasuje mi na dany czas i do danej okoliczności, czy nie? Czy ja w oczach ludzi wyjdę zwycięsko, czy może raczej nie? Ale trzymam się Bożego Słowa. Tak jest napisane. I w rezultacie doprowadzi to człowieka do zwycięstwa. Drodzy, chciałbym tutaj też zwrócić uwagę, że prowadzić walkę to trzeba według takiej Bożej strategii. To nie tak, jak ja bym uważał, tak ja będę walczył. Ale Bóg przekazał swoją strategię. Gdybyśmy wglądnęli do drugiego listu apostoła Pawła, do Tymoteusza i do drugiego rozdziału, to tutaj znajdziemy takie słowa. Czwarty i piąty wiersz. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeżeli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Ta walka musi być prawidłowa, na zasadach Bożych. Nie na systemach, jakie wskazuje świat, jakie dzisiaj tendencje są u ludzi, i tak dalej, ale właśnie według Bożego przykładu. Pan Jezus Chrystus najlepszy nam dał przykład, jak należy prowadzić właśnie tą walkę. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze w tym samym liście i w tym samym rozdziale i powiada w ten sposób, 14 wiersz. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. I tutaj właśnie zwraca uwagę też na ten system, że niekiedy, i to często u ludzi, system prowadzony walki na słowa. A to tak nie należy. Zwróćmy uwagę na Pana Jezusa Chrystusa, wydawał świadectwo prawdzie, mówił o ludziach, też i zajął zdecydowane stanowisko, powiedział. I jeżeli przychodzi nam ścierać się z walką i nawet rozmawiać, to kłótnie, swary, przekonywania, ton głosu nic nie pomoże. Jeżeli mówimy słowo prawdy z przekonaniem, z wiarą i z autorytetem, powiedzmy, miejmy zaufanie do tego słowa. Jeżeli kogoś to słowo nie przekonuje, zostawmy, bo żadną argumentacją naszą my nie przekonamy. Jeżeli Bóg nie oświeci, nie da zrozumieć, nie przekona, to my, ani żebyśmy nie wiadomo co czynili, to nie damy rady tego zmienić. Chcę jeszcze tutaj, będąc przy tym temacie, powiedzieć, że ta walka, ona nie powinna tylko polegać na obronie, ale również, jeżeli walka, to jest i atak. No, ktoś by zapytał tak, no, czy wierzący człowiek powinien atakować? Powinien. Powinien. I tutaj Słowo Boże, ono nam mówi w ten sposób, może jeszcze odczytam, wrócę do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, do 6 rozdziału i 7 wiersz. Szósty rozdział. Kiedy apostoł Paweł mówi o prowadzeniu życia, na jakich zasadach, to między innymi mówi, że w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie. Jak to natarcie powinno wyglądać? Kiedy ono powinno być? Tam, gdzie trzeba wydawać świadectwo prawdzie. Zwrócić uwagę, czy upomnieć, czy powiedzieć, że to jest grzech. To jest dla tych ludzi, którzy sprzeciwiają się prawdzie, którzy lubią grzeszyć, czy którzy znajdują się w grzechu. O, to dla nich oni to odbierają jako atak. I myślę, że w naszym życiu mogliśmy się przekonać o tym, jeżeliśmy komuś powiedzieli, że robi źle, czy coś, jaki był odzew, jakie były reakcje. Różnych, czy to wierzących, czy niewierzących, ale tu jest istotne to, że tym atakiem nie może być to, że ja komuś chcę dokuczyć, że ja komuś chcę ubliżyć, że kogoś chcę potępić. Nie, nie tędy droga. Ale wydając właśnie opinię, upomnienie, czy zachętę, czy też byłoby to można powiedzieć nawet i osądzenie danej sprawy, no to oczywiście to jest to, że my wychodzimy. To jest miecz słowa. Miecz słowa. On jest obusieczny. I dlatego też jest ważne to, jak mówi tutaj apostoł święty Paweł, że ku natarciu i obronie, że ukazując nieprawidłowości drugiej strony, to właśnie zawsze jest przyjmowany jako atak i my sprzeciwiamy się złemu, obnażamy to zło. No oczywiście szatan tego bardzo, bardzo nie lubi. Drodzy, chciałbym tu jeszcze, zbliżając się do końca, zwrócić uwagę, że zaprzestanie walki i pójście na kompromis i układy z grzechem prowadzi do przegranej walki. Wystarczy tak ulec, zrobić się takim obojętnym. Dobrze jest, wszędzie dobrze. Nie ma co mówić. Dobrze, nie zwracaj uwagi, bo może się obrazi. Albo nie powiedz tamtemu człowiekowi, że tamto, taka sprawa czy taka sprawa jest grzechem. Nie mów, po co się będziesz narażał. Daj spokój. Może niekiedy w rodzinie. Rodzice się boją, żeby nie zwrócić uwagi dzieciom, bo się obrażą. I może od razu świat polecą i tak dalej. Jest to błędne podejście. I również, jeżeli my w naszym życiu sami sobie nie postawimy, że tak powiem, takiej duchowej dyscypliny, że nie można osądzenia nawet samego siebie w pewnych, bo pierwsi my zauważamy nasze zamiłowania, jakieś skłonności, tendencje. Zanim ktokolwiek zauważy, to my sobie zauważamy. Jeżeli będziemy sobie pobłażać, czy iść na kompromis, to właśnie wtedy dojdzie do takich pewnych układów. A wszelkie układy z grzechem, ze złem i ze światem doprowadzą do neutralizacji naszego życia duchowego, do utraty zdolności walki i w rezultacie do przegranej walki. Apostoł Paweł powiedział takie słowa, może odczytam, z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział, 14-18 wiersz. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Ktoś by powiedział, ale radykalnie. Ale niestety nie może być układów. To Słowo Boże mówi, nie może być układów. I jeżeli będzie ten układ, to utracimy moc, przewagę nad przeciwnikiem i z powrotem będziemy opanowani przez wroga. Tutaj we wtorek, kto był, byliśmy na nabożeństwie, brat Dawid usługiwał Słowem Bożym, tam pokazał przykład Samsona. Widzimy, on poszedł na te układy. Tam go nie powinno być. Nie powinno do tego dojść. A jednak poszedł na pewien układ. I zobaczcie, do czego doszło. I to może być podobne niekiedy w naszym życiu. I dlatego chciałbym tutaj na zakończenie zwrócić uwagę, że dopiero ostateczne zwycięstwo zadecyduje o otrzymaniu prawa wejścia do Królestwa Bożego. Zwycięzca jest napisane. Zwróćcie uwagę. Zwycięzca. Można to odczytać z Księgi Objawienia Świętego Jana, 3 rozdział, 5-6 wiersz. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Powiedziałem poprzednio, i to chcę przypomnieć, że każdy dzień może się składać z wielu zwycięstw i z wielu porażek. Ale ile dni żeśmy jako chrześcijanie przeżyli? No, nikt z nas nie wie, ile dni przed nami. Ale pamiętajmy, że każda porażka z naszej winy, a to tylko może być z naszej winy porażka, mówię w walce duchowej. Bo Bóg ze swojej strony wszystko zagwarantował, udostępnił i dopomaga, abyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie. No, o wszystkim nie wspomniałem, o czynnikach takich jeszcze jak modlitwa, trwanie w modlitwie, branie udziału w społeczności i tak dalej, i tak dalej. Nie da się wszystkiego powiedzieć. Ale chcę tutaj powiedzieć, że dane nam zostało do dyspozycji ze strony Bożej wszystko, co jest potrzebne do pobożności świętego życia, do zwycięskiego życia. Ale czy my z tego oręża korzystamy? Czy my czasami nie, że tak powiem, folgujemy sobie? Czy nie usprawiedliwiamy siebie? Może od kogoś byśmy wymagali, ale od siebie? Czy my jesteśmy stanowczy przede wszystkim wobec siebie, abyśmy nie poszli na kompromis, abyśmy nie poszli w żadne układy i żeby każdy nasz dzień był właśnie zakończony zwycięstwem? I kiedy będzie taki jeden dzień, tydzień, miesiąc, rok i ten czas do końca naszego życia. I w rezultacie, abyśmy stanęli przed Panem jako ci, którzy będą uznani przez Pana jako zwycięzcy. A zwycięzcy to znaczy ci, którzy nie poszli na układ z grzechem, z systemem tego świata, z szatanem i również okazali się we wszystkim wierni Panu. Nawet gdyby im przyszło cierpieć, stracić, a nawet życie. oddać, ale zwyciężyć. Kiedy Pan Jezus zwyciężył? Takie może pytanie. Kiedy ostateczne zwycięstwo odniósł Chrystus? Nie wtedy, jak uczynił cud. Nie wtedy, jak kapłani rozłożyli ręce i powiedzieli tak, no ten człowiek jawnego cudu dokonał, nic nie zrobimy. Nie. Pan Jezus odniósł ostateczne zwycięstwo na Golgocie, na krzyżu, kiedy do końca wypełnił wolę Ojca swojego. W niczym nie uległ żadnej prowokacji szatana. Nic nie poszedł jakoby na ulżenie sobie. Nie przyjął żadnych propozycji ze strony szatana. Zawsze je odrzucił. I zachował się wiernym Panu i mógł powiedzieć, wykonało się. W ręce Twoje oddaję ducha mego. Bracia i siostry, będziemy się modlić. Wiedzmy, że przed nami są jakieś dni życia, Bóg wie ile. Na pewno znamy każdy samego siebie, jak ta walka wygląda w tej chwili. Ja nie mówię wewnątrz, bo jeżeli wewnątrz jest walka jeszcze, to należy szybko doprowadzić ją do końca, aby w sercu był pokój, była radość, była obecność Ducha Świętego, obecność Jezusa Chrystusa i abyśmy prowadzili tylko walkę na zewnątrz i ta walka przy współudziale działania Pana Jezusa Chrystusa, by ona była zwycięska. Tego nam potrzeba. I chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy mogli tak poprosić Pana, by dodał nam siłę, mądrość, zrozumienia Bożej woli, abyśmy każdego dnia, w każdej okoliczności starali się stanąć po stronie Jezusa Chrystusa, przeciwstawić się złemu, wypełnić wolę Bożą i tym odnosić zwycięstwo w naszym życiu, a to będzie nas budować i umacniać. Módlmy się o to do Pana.